To jest radio Palotti FM.
Witamy was jak co tydzień i jest jak zwykle z wami Pablos.
Dobry wieczór państwu.
I ja, Kamilos. Witamy w nowym roku. Troszkę nas nie było, ale już wracamy z nową energią i z tym pozytywnym nastawieniem do tego, co przed nami. A chcielibyśmy troszkę nawiązać do naszej jednej audycji z poprzedniego roku, dokładnie z miesiąca grudnia, w której to przytaczaliśmy, czy też może partycypowaliśmy, jak mogą wyjść nadchodzące premiery, które będą miały miejsce w danym miesiącu, czyli w grudniu. A teraz do tego wrócimy i będziemy właśnie rozmawiać o nadchodzących premierach, które będą miały miejsce w styczniu. I sobie troszkę pogadamy o tym, co jest mocną stroną, co nas w tym interesuje, które właśnie widzimy jako te czarne konie na rynku kinematografii lub te, które no, mogą zaliczyć w topę, ale to wszystko oczywiście nasze domniemania.
Tak, to są tylko nasze jakby przewidzenia, takie można powiedzieć troszeczkę bukmacherskie zabawy, jak to wyjdzie w świecie kina, co może wyjść, co nie może wyjść, co może zagrać, a co nie. Audycja ta nasza o premierach przyjęła już swoistą nazwę, czyli jest to...
Alert filmowy.
Tak jest, tak będziemy to mniej więcej nazywali, alert filmowy albo film alert. W każdym razie taka nazwa została przyjęta i tego się postaramy trzymać. Z paru ciekawostek ze świata kina, takich najprzyjemniejszych ze stycznia, no to na pewno to, że nowa część Spidermana, czyli Bez drogi do domu, przebiła box office'em już legendarny film Titanic, czyli zarobili grubo ponad miliard dolarów na całym świecie i nie zatrzymują się, a premiera była wcale nie tak dawno, bo w grudniu, także film zapewne zaliczy olbrzymie zarobki i będzie, już jest wielkim hitem, a będzie jeszcze większym, ponieważ ludzie cały czas chodzą na niego do kina, nie wszyscy jeszcze poszli, a zdecydowanie ten, kto nie był, to warto przejść się i zobaczyć, jeżeli jest się chociaż w najmniejszym stopniu zainteresowany jakby całym fandomem, twórczością Marvela. No i poza tym mieliśmy już przyjemność oglądać premierę filmu pod tytułem Kingsman, która pojawiła się w kinach już na początku stycznia. No i film ten zdecydowanie wyszedł. Poruszamy oczywiście ten film, czy później następną premierę. One już wyszły, no nie mieliśmy przyjemności się spotkać chwilę wcześniej, żeby je uprzedzić, podyskutować o nich na antenie, więc teraz pokrótce przedstawimy, czy się udały, czy się nie udały.
Tak, no to tak zdaniem wstępu chciałbym uspokoić wszystkich słuchaczy, którzy są fanami właśnie tej serii, czyli Kingsmanów. Za reżyserię odpowiadał ten sam człowiek, czyli Matthew Vaughn, czyli osoba, która wyreżyserowała poprzednie dwie części, czyli Kingsman Tajne Służby i Kingsman Złoty Krąg, więc podejrzewam, że film jest utrzymany dalej w tym samym angielskim takim czarnym humorze z przekąsem. Te dżentelmeńskie maniery, ten akcent, te wszystkie wyrafinowane urządzenia, które służyły właśnie naszym głównym bohaterom do wykonywania misji, dalej są, więc o to nie macie się co bać. A nasz właśnie ten film, który miał miejsce 5 stycznia, czyli na początku, został cofnięty w czasie, bo to jest prequel do właśnie poprzednich dwóch części, czyli akcja dzieje się przed tym, co mieliśmy okazję zobaczyć właśnie w Tajnych Służbach i w Złotym Krągu.
Tak, fabuła opowiada mniej więcej o tym, że najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii z tamtych czasów spiskują, by wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony ludzi i tylko jeden człowiek może ich powstrzymać, o ile zdąży. Wiadomo, musi być troszeczkę akcji w takich filmach. No i jest to opowieść o pierwszej na świecie niezależnej i działającej w pełnej tajemnicy agencji wywiadowczej. No, opis brzmi ciekawie. Ci, którzy oglądali poprzednie części, wiedzą, że klimat właśnie tej tajemniczej, tajnej agencji wywiadowczej, takich dżentelmenów w garniturach, którzy powiedzmy w białych rękawiczkach rozprawiają się z przeciwnikami, jest bardzo fajnie kontrastowana z tymi złymi charakterami, z całym światem otaczającym ich. No i zdecydowanie ta kultura brytyjska tutaj przeważa, nie tylko w klimacie filmu, ale również w obsadzie. Tutaj wystąpił m.in. Ralph Fiennes i Gemma Arterton, takie naprawdę wielkie gwiazdy. No, oprócz nich wystąpiło wielu bardzo dobrych aktorów, którzy zaskakiwali swoimi występami. Z tego, co rozmawialiśmy, ponieważ my z Kamilem jeszcze nie mieliśmy przyjemności być na tym filmie w kinie, ale rozmawialiśmy z naszym serdecznym kolegą ze studiów, który powiedział, że odniósł naprawdę bardzo, bardzo pozytywne wrażenie po tym seansie. Był mile zaskoczony, że nadal jakby reżyser nie miał żadnych skrupułów co do swoich bohaterów. Akcja była bardzo wartka i bardzo przyjemnie się to wszystko oglądało.
Tak, i ta podróż wehikułem czasu właśnie do I wojny światowej, podczas której dzieje się akcja filmu, nie straciła wcale na uroku, bo jak wiemy, seria Kingsman słynie z takich ostro ciętych montażowo scen walki, które nadają właśnie tego tempa akcji w tych filmach. No a tutaj cofnęliśmy się do I wojny światowej, w której to gadżety nie były aż tak rozwinięte, więc postawiono tutaj na broń białą, która zdecydowanie w tych scenach bitewnych, tak jak właśnie wspominał nasz kolega, podobno wybrzmiewała i robiła bardzo duże wrażenie na widzu, więc wszystko no, trzyma się najwidoczniej całości i dalej zaskakuje widza. Więc jeszcze film jest dostępny w kinach i my jako prowadzący na pewno się na niego wybierzemy, a was słuchacze na to zachęcamy.
Tak, film ten został również bardzo dobrze przyjęty przez krytyków i widzów. Natomiast kolejna premiera, o której wspomnimy, jest to premiera polskiego filmu, która miała miejsce 7 stycznia 2022 już roku, czyli tego nowego, w który teraz wkraczamy. Nie udała się, jest bardzo mocno krytykowana i przez widzów, i zdecydowanie bardzo mocno mieszana w pewnym sensie z błotem przez krytyków. Mowa tutaj o najnowszej części Kogla Mogla, czyli Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4. Tak brzmi tytuł tej produkcji. No i główne słowo, które pojawia się w słowach krytyków, z tego co czytałem, to jest, że jest to antyteza dobrego kina i komedii. No, niestety tutaj najlepiej się wypowiedzą osoby, które jakby żyły tą serią filmową, gdy została ona wydawana na początku, te stare części w 88 i 89, które były wielkimi hitami w Polsce. No te nowsze części są zdecydowanie gorzej przyjmowane i tutaj utrzymali niestety tą negatywną passę z czwartą częścią. Cóż można o tym więcej powiedzieć? Jeżeli chcecie się sami przekonać, jak to wyszło, no to zdecydowanie zachęcamy pójść do kina, ale jednak na własną odpowiedzialność. Tutaj przy Kingsmanach możemy zagwarantować dobrą zabawę osobom lubiące wartkie kino, no a przy Koglu Moglu to już ci, którzy są gotowi na troszeczkę groteski i próby powrotu do lat świetności, takiej troszeczkę po omacku, niedokładnej, no to również zapraszamy się przekonać, żeby nawet wyrobić swoje zdanie, ponieważ w świecie kina warto nawet oglądać też słabsze produkcje, bo no, to nie jest tak, że tracimy wtedy czas, tylko po prostu nabieramy więcej takiego doświadczenia kinowego i możemy sobie potem kontrastować te dobre filmy z tymi gorszymi filmami.
Tak, i wydaje mi się, że tutaj twórcy poślizgnęli się tylko i wyłącznie na tym, że bieg czasu przedefiniował humor i tak jakby osoby, bo tak jak to właśnie miało miejsce na początku, były dwie części, które odnosiły się do kompletnie innego czasu i one przemieszały się z tymi nowymi postaciami, które pojawiły się w tych dwóch nowych częściach. I wydaje mi się, że ten bieg czasu po prostu zmienił troszkę klimat i zarazem podejście do humoru. I nie każdy się w tym po prostu naturalnie czuję, nie odnajduję i może to była ta główna kwestia, która stała się tą bolączką według krytyków właśnie w ocenie Kogla Mogla 4, ale pewnie dla właśnie fanów tej całej serii to będzie nie lada gratka.
Tak jest. A teraz zapraszamy na chwilkę przerwy, po której wrócimy już z filmami, które niedługo pojawią się na ekranach kin albo naszych domowych ekranach, bo o takich też będziemy rozmawiali. Także wracamy za 2 minutki. Jesteśmy z powrotem. Towarzyszyła nam Indila z jej nowym hitem, ale my wracamy już do naszego świata kinowego. I pierwszą taką bardzo, można powiedzieć, niespodziewaną, ale też oczekiwaną i przeze mnie, i przez Kamilosa premierą, która odbędzie się 21 stycznia, jest premiera filmu Simon Simon. Będzie to... Fabuła jest dość prosta, ponieważ jest to film troszeczkę teatralny, taki artystyczny bardziej niż aktorski. I będzie to film, który opowie nam historię dziennikarza radiowego, który wyrusza wraz ze swoim bratankiem w podróż przez kraj. No i na pewno tutaj zobaczymy troszeczkę takich starć między człowiekiem dorosłym a człowiekiem młodszym. Poznamy wiele ich przygód, które będą poznawali przemierzając cały kraj. No jestem zdecydowanie tego ciekaw. Na dodatek będzie to film czarno-biały.
Tak, będzie to czarno-biały dramat w reżyserii Mike'a Millsa, który też odpowiada za scenariusz. Ja sam zaznajamiałem się z jego twórczością i zauważyłem jedną zależność, że to jest facet, który zabiera się za film, ale od A do Z, czyli odpowiada za reżyserię i odpowiada za pisanie scenariuszy. Uzyskał on też nominację do Oscara w 2016 roku za film Kobiety i XX wiek, więc jest to osoba z pojęciem, jak pisać filmy, bo to nawet Akademia już zauważyła, za rolę w filmie Debiutanci, w którym występował u niego Ewan McGregor i Christopher Plummer. Ten drugi dostał Oscara, który był jego jedynym, więc widać, że też umie poprowadzić tych swoich głównych bohaterów na ekranie w taki sposób, aby wyzwolili swoje najlepsze umiejętności. A tutaj no, mamy na co czekać, no bo po 3 latach posuchy na wielki ekran wraca znowu Joaquin Phoenix, który zstępuje z laurem zwycięstwa po tym, jak zdobył Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie Joker. I właśnie on będzie odgrywał główną rolę, w której będzie mierzył się z tym swoim bratankiem, który z tego, co udało mi się zaznajomić z fabułą, będzie bardzo pojętym chłopcem, który będzie zadawał bardzo dużo konkretnych pytań naszemu głównemu bohaterowi, a jak wiemy, no Joaquin Phoenix w takich dosyć psychologicznych i odpowiedzialnych rolach potrafi się odnaleźć jak nikt inny tak naprawdę.
No tak, tutaj się w 100% z tobą zgodzę, że Phoenix w takich filmach psychologicznych, w których musi pokazać w pewnym sensie swój przekrój umysłu, uczuć i wszystkich jakby emocji, których doświadcza, jest zdecydowanym geniuszem, już to udowodnił i czekamy teraz na to, w szczególności, że tutaj w drugą stronę niż jak w Jokerze nie będzie tylko on, jakby naświetlony, tylko będzie taki mikroświat stworzony. Będzie parę osób, które będą odgrywały ważne części w tym filmie. No i oczywiście on ze swoim bratankiem, oczywiście filmowym bratankiem, którzy będą tymi dwoma głównymi postaciami przemierzającymi cały kraj. No na pewno będzie to w jakiś sposób taki film też filozoficzny, taki z pytaniami egzystencjonalnymi. Będą szukali odpowiedzi na takie pytania, na które zadają sobie ludzie od wiek wieków. Z tego, co dowiedziałem się też z wywiadu z reżyserem, czy jakichś tam donosów polskich dziennikarzy, że będzie to film, w którym i jeden, i drugi będą próbowali odnaleźć się w tym całym świecie ich otaczającym właśnie przez tą podróż. I będzie to kino drogi, więc zapraszamy, też odsyłamy do jednej z naszych audycji o kinie drogi, a my teraz sobie płynnie przechodzimy dalej.
Tak, i kolejnym filmem, który jest dla nas chyba takim jajko niespodzianka, jak sobie troszkę rozmawialiśmy przed audycją, jest film, który będzie miał premierę tego samego dnia co Simon Simon i będzie on nosił nazwę Hazardzista. Premiera odbywa się 21 stycznia, tutaj przypomnę, i będzie to film w reżyserii Paula Schradera.
Fabuła będzie opowiadała o mężczyźnie, który nosi imię William i samotnie jeździ od kasyna do kasyna, nie ujawniając swojej tożsamości, gdy spotyka Sirka, który zna prawdę na temat jego przeszłości i chce, by William pomógł mu naprostować ich wspólne sprawy. Mężczyzna nagle zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownych akcji w swoim życiu, jeszcze bardziej ryzykownych niż już je podejmował. No, dlaczego będzie to jajko niespodzianka? Na pewno ze względu na reżysera.
Tak, jest to osoba, która z reżyserią ma już tak naprawdę do czynienia od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę pierwszym filmem, który został zauważony przez szerszą publikę, był Pierwszy Reformowany, który nie odbił się jakoś dużym echem u nas w Polsce, ale został doceniony przez Akademię, dzięki czemu Paul Schrader był nominowany do Oscara za scenariusz oryginalny. I właśnie w tym filmie odpowiada on zarówno za reżyserię, jak i za scenariusz. w scenariuszach, już ma bardzo duży staż i para się on i szczyci dobrą współpracą z Martinem Scorsese, z którym stworzył scenariusze do takich filmów jak Taksówkarz, Wściekły byk czy Ostatnie kuszenie Chrystusa. Więc nie są to jakieś takie no, słabe tytuły tak naprawdę. Są to bardzo znane tytuły Martina Scorsese, mogę to chyba tak powiedzieć. No i tutaj też zauważyłem pewną rzecz, że Martin Scorsese na tej nowej drodze wspiera Paula Schradera, bo będzie też odpowiadał za produkcję w tym filmie.
No i jest to na pewno taką jajką niespodzianką, tak jak to fajnie określiłeś. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że reżyser jest bardzo dobrym scenarzystą, ale jako reżyser się jeszcze nie wybił, nie pokazał 100% swoich umiejętności, no i przede wszystkim nie pokazał, czy rzeczywiście te umiejętności w 100% ma na zostanie wielkim reżyserem. Tego się przekonamy już niedługo. Z takich ciekawszych również rzeczy w tym filmie, no to będzie na pewno obsada, czyli Oscar Isaac w roli głównej, Tiffany Haddish i pojawi się też Willem Dafoe, czyli gwiazdy dość znane, może to nie są takie tuzy kina, powiedzmy tak jak w tym momencie jest na przykład Dwayne The Rock Johnson albo wcześniej wspomniany Joaquin Phoenix, no ale są to nadal bardzo znane i cenione nazwiska, więc zobaczymy jak to się przejawi w filmie. W Polsce się pojawi niedługo, także mam nadzieję, że będę miał okazję na niego pójść, Kamil również, i się przekonamy, no bo ciężko przewidzieć w sumie, co się wydarzy w tym filmie. Z jednej strony może być to film, który będzie podążał taką oklepaną ścieżką, a z drugiej strony może nas czymś zaskoczyć. No i teraz pytaj się, jak to będzie?
No właśnie, czy ta taka współpraca dosyć bliska z Martinem Scorsese, czy właśnie przez to Paul Schrader nie przesiąknął jakąś właśnie takim schematem na ukazywanie tego kina gangsterskiego, bo chyba o takim kinie będziemy tutaj mówili, bo gatunek to dramat / thriller, więc chyba coś w tym stylu. No mam nadzieję, że się nie pogubi w tym dosyć oklepanym temacie i nie będziemy widzieć tutaj próby odtworzenia jakichś takich klasyków w reżyserii Martina Scorsese typu Kasyno, które też traktowało o kasynie.
Tak, dokładnie. No, to prawda, jest to reżyser, który bardzo długo współpracował ze Scorsese, a Scorsese jako już, można powiedzieć, wręcz reżyser marka, miał swoje schematy, sprawdzone schematy i one nam się nie nudziły, bo po prostu szliśmy na film Martina Scorsese i wiedzieliśmy, że oglądamy jego obraz. To, co on chciał nam przekazać, pokazywał nam na swój sposób, który miał już dobrze dopracowany i dzięki temu te filmy były naprawdę dobre. No mam nadzieję, że Paul Schrader znajdzie swoją ścieżkę. Oczywiście super się wzorować na kimś takim jak Martin Scorsese, no umówmy się, jest to jednak bardzo ważna postać w świecie kina. No ale jednak jeżeli odwzorowuje to prawie 1:1, tak, albo bardzo podobny to będzie film, no to niczym nas po prostu nie zaskoczy. Scorsese oglądamy od wielu, wielu lat w kinie i pojawianie się co chwilę tych samych filmów, może nawet z trochę inną historią, ale w ten sam sposób pokazanych, no może każdemu zbrzydnąć. Wręcz nieładnie powiem, stworzy się taka seria troszeczkę paradokumentów, które jednym schematem będą walone z inną historią. No mam nadzieję, że tak nie będzie i ten film jakby więcej dostarczy nam emocji niż można się spodziewać.
Tak, ja też jestem dobrej myśli i oczekuję naprawdę na występ Oscara Isaaca, no bo ten aktor pokazuje, że potrafi naprawdę wcielać się w ciekawe role. Wystąpił on na przykład ostatnio w filmie Duna, wielkim blockbusterze od Denisa Villeneuve, więc ja naprawdę lubię tego aktora i mam nadzieję, że poradzi sobie w tym wszystkim, a w roli chyba, jeśli możemy tak myśleć, głównego antagonisty będzie William Dafoe, który, jak wiemy, lubi wpasowywać się w takie pokręcone rulki.
No tak, właśnie on, William Dafoe tak pojawia się i znika w kinie, można powiedzieć. Choć cały czas jest na ekranie, to znika z tych większych produkcji i co jakiś czas się w nich pojawia. No i zobaczymy, czy ten Hazardzista okaże się również dla niego taką przepustką do świata wielkich filmów. Mam nadzieję, że tak, ponieważ darzę wielką sympatią tego aktora. i wiem, że ma naprawdę wiele do zaoferowania swoim warsztatem. Najciekawszą nadal jakby utrzymujemy postacią będzie ten reżyser, jak przekaże ten film, bo to pomimo dobrych aktorów, to jednak reżyser decyduje się swoją pracą, tak? Czy pozwoli im pokazać swój warsztat, czy ich będzie troszeczkę blokował przez to, że jego próba pokazania tej historii będzie zbyt żmudna na przykład i wtedy aktorzy po prostu troszeczkę osiądą i ten film nie będzie taki, jak oczekiwaliśmy. No ale cóż, przechodzimy na chwilę przerwy, słyszymy się za parę minut i będziemy kontynuowali z premierami, które czekają nas w styczniu. Hello, sweet grief. I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend. Here's a misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again.
Jesteśmy po krótkiej przerwie i teraz zaczerpniemy troszkę albo wprowadzimy was w świat bardziej kina artystycznego, które przed nami, bo pomówimy o dwóch premierach, które będą miały miejsce 14 stycznia. Jedna z tych premier to, tak jak wspominaliśmy na początku, dzieło, które pojawi się na platformie streamingowej, a mowa tutaj o Apple TV Plus i będzie to Tragedy of Macbeth w reżyserii Joela Coena, czyli jednego ze słynnych braci Coen. Jest to bardzo płodny reżyser, który ma na swoim koncie 4 Oscary. Dotychczasowo właśnie były one we współpracy ze swoim bratem, bo to były filmy To nie jest kraj dla starych ludzi i Fargo, te, które zdobyły statuetkę. I miał on też 10 nominacji, więc wiemy, że stoi za nim właśnie taka aprobata Akademii oraz wielu krytyków. Jesteśmy ciekawi na ten film dodatkowo, bo jest to pierwsze podjęcie rękawicy bez właśnie brata Coena, czyli zastanawiamy się tutaj, czy będzie to miało taki sam wydźwięk jak właśnie współpraca Lany Wachowski z Lili Wachowski, które rozdzieliły się przy produkcji czwartej części Matrixa. Nie wiemy do końca, co zaszło między tymi dwoma reżyserami, czy bardziej właśnie już chcą się ukierunkować na takie solowe ścieżki artystyczne, ale premiera zapowiada się bardzo ciekawie.
No, bardzo ciekawie, ponieważ jest to drugi film, który wyjdzie w styczniu w kolorach czarno-białych, więc to już zastanawia, tak jak wcześniej Simon będzie czarno-białe, tak Tragedia Macbetha będzie czarno-biała. No ciekawy to też będzie film, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy Macbeth został wyreżyserowany, bo było tak powiązanych z historią Macbetha to prawie chyba już 60 tytułów historii kinematografii, więc naprawdę był to wałkowany temat. Ale tutaj myślę, że reżyser, czyli Coen, no on może troszeczkę namieszać, on zawsze był dość taki, starał się być inny, starał się być artystą. Zresztą obydwaj bracia zawsze byli tacy bardzo charakterystyczni w swoich wytworach. No i tutaj już na samym wstępie nas może zaskoczyć to, że w roli Macbetha wystąpi Denzel Washington, który jest aktorem czarnym, który jest aktorem występującym raczej w takich kinach akcji, w kinach bardzo wartkiej akcji. No a tutaj jednak film jest oparty na bardzo starej sztuce szekspirowskiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakby, jeżeli chodzi o fabułę, no to przybliżę tylko, że chodzi tutaj o to, że 3 wiedźmy przekonują Lorda, że zostanie następnym królem Szkocji. Ambitna żona wspiera jego plany przejęcia władzy. No wiele się tutaj nie zmienia w porównaniu do tego, co poznawaliśmy kiedyś, ale najciekawsze jest właśnie to przedstawienie tej historii, bo takie rzeczy można przedstawiać w różny sposób. Na pewno tutaj będzie dużo zależało od reżysera, ale nie tylko. Bardzo dużo będzie w rękach aktorów.
Tak jak wspomniałeś, jest to troszkę takie nowe rozdanie, jeśli chodzi o tą wyeksploatowaną sztukę Szekspira, bo jest to drugie podejście do tego tytułu od 2016 roku bodajże, w którym to wyszedł film z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Zmieniono tutaj właśnie film z tego, że nie będzie kolorowy, tylko właśnie będzie czarno-biały, nie będzie też już taki monumentalny, będzie bardziej teatralny, to wszystko będzie oscylowało właśnie na granicy takiego obłędu, jak właśnie do tego nas przyzwyczaiła ta złożoność sztuki Szekspira. I razem z Denzelem Washingtonem, który wystąpi w roli głównej, na ekranie będzie go wspierała Frances McDormand, która wcieli się w Lady Macbeth. Brandon Gelson będzie grał króla Duncana i to wszystko są takie już znane twarze z Hollywood, może nie tyle właśnie z jakichś dokładnych tytułów, że jak usłyszymy nazwisko na przykład Brandona Gelsona, to wiemy, w czym wystąpił, ale jest on już dosyć aktorem w takim dojrzałym wieku, więc w roli króla Duncana podejrzewam, że spisze się wybornie. Joel Coen, tak jak już wspomnieliśmy, stawia właśnie na takie niekonwencjonalne podejście do filmów, więc podejrzewam, że z tych aktorów wydobędzie ten potrzebny obłęd, to szaleństwo, to pragnienie władzy, a sam Denzel Washington no, jest na tyle spełnionym aktorem, że wydaje mi się, że zejście jego do właśnie takiego kina artystycznego to nic nowego. I on podejmuje te rękawice i wydaje mi się, że można się po nim spodziewać tylko najlepszego. Ja sam jestem ciekaw tej produkcji.
No tak, jest to na pewno ciekawa propozycja dla osób, które lubią, tak jak Kamil wcześniej wspomniał, kino artystyczne, ponieważ ten film jest określany jako gatunkowo jako dramat. Ja bym osobiście go określił jako dramat teatralny. Dlaczego? Po pierwsze, historia nas na pewno nie zaskoczy. Tak na 90%, no chyba, że komuś się nagle odwidziała wielka wizja dawnego pisarza. Więc historią raczej nas nie zaskoczy, bardziej zaskoczy nas przedstawieniem tej historii. No i w pewnym sensie budowa tego filmu ma przypominać troszeczkę przedstawienie teatralne, więc osoby, które lubią takie kino, na pewno poczują się niesamowicie na takiej wielkiej uczcie przez reżysera, przez aktorów. Tutaj będzie na pewno dużo analizowania po tym filmie. To nie będzie film, powiedzmy, który się ogląda do poduszki z popcornem, tylko będzie to film wymagający jednak zagłębienia się w jego treść i w obraz, który dotrze do nas już niedługo. No nie pojawi się on stricte w kinach, tylko na platformie streamingowej, więc jeżeli ktoś ma dostęp, to zachęcamy jak najbardziej zapoznać się, bo może być to bardzo ciekawa premiera, rzeczywiście. Ale przechodząc dalej, nadal utrzymujemy się w kinie artystycznym i tutaj chyba bardziej wykorzystać tego słowa się nie da, bo przechodzimy do filmu pod tytułem Titane w reżyserii Julie Ducournau, która przedstawiła w film historię Alexi, która morduje bez mrugnięcia okiem i gdy w ślad za nią porusza się kordon policji, ta decyduje się na podjęcie różnych desperackich kroków. Film już troszeczkę za sobą jakby historii ma, ponieważ został przedstawiony na festiwalu w Cannes i wygrał tam Złotą Palmę, więc wow, zobaczymy. Ale no wiemy, że w Cannes są doceniane takie filmy bardzo mocno artystyczne. No i tutaj na pewno to nie będzie łatwy kąsek dla widza.
Tak, na wstępie pogratuluję, że podjąłeś tą odważną decyzję przeczytania jej nazwiska. Chyba sam bym nie zaryzykował, ale jak wiadomo, francuskie nazwiska są dosyć ciężkim kawałkiem chleba, ale to nie o tym tutaj mowa. Właśnie tak jak wspomniałeś, Cannes lubi takie artystyczne kino, lubi takie niekonwencjonalne pomysły na przedstawienie historii, jakieś totalnie, no takie nieblockbusterowe podejście do twórczości. Tym właśnie słynie Cannes, z tego, że w jury zasiadają osoby, które mają jednak pojęcie na temat filmów, które no nie idą z nurtem, tylko właśnie wychodzą jak takie góry lodowe i pokazują nam coś kompletnie nowego. A tutaj właśnie za reżyserię i za scenariusz odpowiada Julia, pani Julia, tak ją określę. Nakręciła ona dotychczas dwa filmy pełnometrażowe, w których główne role odgrywały kobiety, więc tutaj jest taka dodatkowa moc napędowa, żeby jakoś tam pewnie zgrabnie wszystko to ująć i poruszyć pewnie takie znaczące kwestie, z którymi teraz boryka się społeczeństwo. Wielka niewiadoma, nagrodzona przez krytyków i uznana przez krytyków, nie wiemy czego się spodziewać, a premiera 14 stycznia i każdy z nas będzie mógł się o tym przekonać.
No tak, już krytycy, ci, którzy pojawili się w Cannes, mówią, że był to film, który wręcz eksplodował im w oczy. Nie tylko swoim klimatem, ale też historią i postaciami, że od pierwszej do ostatniej sekundy trzeba było zwracać na coś uwagę. No i tak, no trzeba tutaj jednak, taki film moim zdaniem jest troszeczkę dla takich bardziej już wytrawnych, oglądających kino, takich widzów, którzy mają pojęcie też o takich gatunkach, bo no moim zdaniem jest to gatunek artystyczny, a nie konkretnie jakiś w stylu dramatu czy thrilleru, bo wielu nawet polskich krytyków filmowych, którzy pojawili się na festiwalu w Cannes, określa, że on totalnie przełamuje wszystko. Przełamuje dotychczasowe nurty w kinie, przełamuje granice gatunków, przełamuje jakieś trendy. On jest czymś nowym, czymś takim właśnie, co płynie pod prąd i zmusza nas do myślenia. Jeżeli ktoś chce się podjąć obejrzenia takiego filmu, zdecydowanie zachęcamy. Na pewno będzie to niezwykła gratka dla oka wizualnie, a fabularnie to już sami się przekonacie, czy uda się podążyć za nim, czy w którymś momencie ktoś się zgubi. Pamiętajcie, jest to naprawdę trudne kino, także warto zobaczyć, ale nie załamujcie się, bo nie wszystkie filmy rozumie się za pierwszym razem, także na spokojnie podejdźcie do tematu i zobaczymy, jak to wyjdzie, gdy pojawi się u nas w Polsce.
Tak, a kolejnym filmem będzie film, który swoją premierę będzie miał 28 stycznia, tak, tutaj weryfikowałem swoje newsy, bo mega czekam na ten film i nie chciałem też tutaj was wprowadzić w jakiś błąd. Będzie to produkcja w reżyserii Guillermo del Toro. On też będzie odpowiadał za scenariusz wraz z Kim Morgan. Będzie to gatunek dramat, kryminał, thriller, tam jakieś różne nadprzyrodzone też kwestie będą wprowadzane, a Paweł tutaj wam przybliży troszeczkę fabułkę.
Tak jest. Jest to film, który opowiada o charyzmatycznym Stantonie Carlisle, który spotyka na swojej drodze niezwykłe małżeństwo. Niezwykłe o tyle, że żona widzi przyszłość, a jej mąż był telepatą dawniej. Pitt postanawia odmienić swoje dotychczasowe pechowe życie i wraz z lojalną i szlachetną Molly zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit, by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. No i zobaczymy, czy ten główny bohater posunie się w tych swoich poczynaniach o krok za daleko, czy znajdzie swój złoty środek, czy przejdzie dalej. No i na pewno, no nie można w ogóle pominąć tego, że w obsadzie tego filmu no pojawiają się takie osoby. Tu się pojawi Bradley Cooper, pojawi się Kate Blanchett, pojawi się William Defoe, pojawi się Richard Jenkins, pojawi się Rooney Mara, no Ron Perlman pojawi się. To są naprawdę takie nazwiska i tacy aktorzy, którzy moim zdaniem, jeżeli pojawią się na jednym planie filmowym i potem zobaczymy to na ekranie, to może wyjść z tego naprawdę, naprawdę taki biały kruczek tego stycznia.
No miejmy nadzieję, że nie powinie się noga w tej całej plejadzie gwiazd, że to wszystko dojedzie do mety i będzie miało naprawdę pozytywny wydźwięk. A mówimy tutaj o Guillermo del Toro, czyli o osobie, która zdobyła Oscara w 2017 roku za film Kształt wody. I tutaj taka drobna ciekawostka, film, o którym teraz mowa, czyli Zaułek koszmarów, to jest remake filmu o tym samym tytule, tyle że z 1947 roku. No i z tego, co czytałem, tam fabularnie też to wszystko jakoś współgrało z tym, co teraz możemy się dowiedzieć o tym filmie, ale będzie to taka odświeżona wersja i no ja mam nadzieję, że szykuje nam się 2,5 godziny totalnej uczty, no bo jak wiemy, filmy i ta cała oprawa wokół takiej historii, którą przedstawia nam Guillermo del Toro, wprowadza nas niejako w taki niekonwencjonalny świat magii. Takie coś, co wydawałoby się nieosiągalne, a jednak współgra i ciekaw jestem, czym teraz nas zaskoczy tak naprawdę.
No tak, dwa filmy, które noszą tytuł Zaułek horrorów, dzieli aż 75 lat, jeżeli chodzi o premierę. Więc w pewnym sensie będzie to remake, ale już można śmiało powiedzieć, że te filmy nie muszą być aż tak mocno kontrastowane ze sobą, no bo jednak zupełnie inne czasy, zupełnie inne podejście do kina, możliwości, pieniądze i wszystko, więc zobaczymy. Jako tak w pewnym sensie też solowy ten film, nie jako remake, ja bym tak to polecał oglądać, no bo jednak porównując kino lat 40. do kina lat 20., tylko XXI wieku, no to jest olbrzymia różnica we wszystkim tak naprawdę. Więc zachęcam do podejścia do tego filmu z otwartą głową, no i ogólnie zachęcam do podejścia, próby obejrzenia tego filmu, gdy tylko pojawi się na wielkim ekranie, bo może pokazać naprawdę bardzo dużo. Jest olbrzymie zainteresowanie z naszej strony, ale nie tylko, bo na różnych portalach filmowych ludzie wyrażają podobne zainteresowanie jak my, że nie mogą się doczekać. Będzie to na pewno bardzo duża, głośna premiera, więc wątpię, żebyście nie usłyszeli o niej jeszcze parę razy w styczniu.
Tak, podczas tej naszej całej dyskusji, jak tu przeliczyłeś, że właśnie Zaułek Koszmarów z 1947 był takim starym kinem, wpadła mi taka jedna myśl. Po tym, jak patrzyłem na trailery, no to czy wiedząc, że Guillermo del Toro będzie bawił się w gatunku dramatu, kryminału czy thrilleru, to czy tutaj nie będziemy mieli takiego może drobnego powrotu do takiego klasycznego filmu noir, w którym ta scenografia, te kostiumy i ten cały klimat stworzony dookoła tej całej historii właśnie może pokaże nam, że jeszcze to kino nie umarło i ten gatunek ma jakiś tam nowy nurt.
Tak jest. Tego przekonamy się już pod koniec stycznia, a teraz zapraszamy na 3 minutki przerwy i wrócimy do Was z jeszcze malutką dawką kolejnych premier w styczniu. I'm fresher than fresh. I step out the steps, I'm wall running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next, it really isn't no question. Only super heels in a section, only big bangers on a set list. On top of buildings where I eat breakfast, then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love.
See it, man, just let the picture develop. I got it, yeah. Fly as a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what are angels? I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world, can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love. But let me tell you something. Truth and its war. Don't let the city go down. You know the swag, they fill it, the shoes, I kill them. Meanwhile, I'm fighting a villain. She know what the deal is, the cliff full of heroes. She made me move, walk on the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking their drip when I flip up the building, yeah.
Jesteśmy z powrotem już na prawie finiszu, ale no nie możemy zapomnieć o tej naszej młodszej części słuchaczy. Ewentualnie, żeby starsza część wiedziała, na co zabrać swoje dzieci, rodzeństwo, kuzynostwo. Zachęcamy, żeby od młodego wieku chodzić do kina. I pojawi się 21 stycznia super film. Naprawdę nawet mi się podobał, pomimo że już jestem, powiedzmy, jak na takie filmy, dość starym prykiem. To pierwsza część była bardzo udana, nie tylko według mnie, ale również według box office'ów. No i 21 stycznia pojawi się film pod tytułem Sing 2. Jest to film animowany, taka troszeczkę komedia, troszeczkę musical o zwierzętach, które śpiewają. I tutaj historia będzie opowiadała o tym, że aby wystąpić w Teatrze Krystal, główny bohater, czyli Buster Moon i jego ekipa, muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę, aby im w tym pomógł. Co przede wszystkim dla starszych może zwrócić uwagę na ten film? No osoby, które podkładają głos pod postaci. Jest to m.in. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, Hazley, także bardzo dużo głośnych i dobrych nazwisk, które jeszcze z tą nawet starszą ekipę zachęcą. Film już miał swoją premierę w Stanach, będzie miał u nas niebawem, także zachęcam, żeby zabierać również tych młodszych, ponieważ ostatni film Sing z 2016 roku miał budżet 75 milionów, a zarobił ponad 634 miliony na całym świecie. Był to naprawdę wielki hit, także myślę, że druga część w rękach tego samego reżysera, który wziął się za produkcję pierwszą, myślę, że zdecydowanie może bardzo pozytywnie odbić się w świecie kina, tego dla młodszych.
A ode mnie dla skontrastowania, kompletnie odwracając wszystko o 180 stopni, będzie premiera, która nadchodzi już wielkimi krokami, a będzie miała ona miejsce 14 stycznia, a będzie to piąta odsłona filmu Krzyk. Tutaj na pewno dla starszej widowni, która jest zaznajomiona z tym klasykiem wśród horrorów, będzie to nie lada gratka. No, przedstawię tutaj taką chronologię troszkę. W 96 widzieliśmy pierwszą część, rok później kolejną, w 2003 trzecią, w 2011 czwartą. No i teraz po 11 latach będziemy mieli okazję zobaczyć piątą część. Na ekranie znowu pojawi się Neve Campbell, Courtney Cox, znana wszystkim z serialu Friends, i David Arquette, czyli trzy postacie, które miały, no, zaznaczyły się właśnie w tworzeniu tego świata Krzyku w tych pierwotnych, tych pierwszych częściach. No ja jestem ciekaw, bo tutaj Krzyk nie nosi już żadnego numerku, nie jest to piąta część, a nosi samą nazwę Krzyk, więc może tutaj będzie taki powrót do przeszłości i stawienie czoła raz temu wielkiemu Nemezis, tej wielkiej niewiadomej, więc dla tych, którzy lubią troszkę kina grozy, horrorów i są fanami serii Krzyk, to na pewno nie lada gratka. 14 stycznia do zobaczenia w kinach.
No tak jest, mamy nadzieję, że będzie trochę lepsza niż poprzednia część, ponieważ te części z jednej na drugą miały troszeczkę taką tendencję spadkową, więc mamy nadzieję, że ten będzie takim troszeczkę przełomowym dla tej całej serii. No i tak podsumowując, bo musimy już niestety niedługo lądować, co można powiedzieć o premierach, które pojawią się w styczniu? No według mnie doświadczamy troszeczkę kina, tak określiłbym to, wstecznego. Rozmawialiśmy o dwóch produkcjach, które będą czarno-białe. Będzie dużo produkcji artystycznych, które będziemy mogli doświadczyć. Będą takie produkcje właśnie teatralne dotyczące dawnych czasów, tak jak Zaułek jest remake'iem filmu z 1947, tak tutaj Tragedia Macbetha jest w pewnym sensie remake'iem legendarnego dramatu, który zapewne poznaliśmy czytając go w szkole. Krzyk jest też kolejną odsłoną, Sing 2 jest kolejną odsłoną jakiegoś filmu, czyli będą filmy albo nowe, nawiązujące do poprzednich lat, tak nawet Kings, pierwsza misja, która nawiązuje do czasów wojennych, bardzo dawnych. No troszeczkę się cofamy w czasie, chyba że ty masz, Kamilos, inne zdanie, inne spostrzeżenia.
Może ująłbym to tak, że nie kina wstecznego, ale kina, które będzie czerpało z tego, co już jest nam znajome, pełnymi garściami. I może to da nam jakieś takie nowe odsłony filmów, które mniej lub bardziej są nam znane. Będzie to takie nowe rozdanie, uchylenie okna, pokazanie jakichś nowych twarzy w tych remake'ach. I może to będzie trampolina dla wielu osób, bo przyciągną one właśnie tych starych fanów, którzy stoją murem za tymi produkcjami, z którymi są zaznajomieni, a których teraz będziemy mieli okazję podziwiać właśnie w nadchodzących tygodniach w styczniu. I dla mnie najciekawsze takie produkcje to na pewno Zaułek Koszmarów, na którym kładę bardzo duże oczekiwania i jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że obsada udźwignie i naprawdę będziemy mieli okazję zobaczyć kawał dobrego kina. Jestem ciekaw występów właśnie w tych teatralnych, bardziej filmach artystycznego kina, czyli w filmie Tragedy of Macbeth i występu Denzela Washingtona oraz Frances McDormand oraz filmu Simon, w którym główną rolę będzie odgrywał Joaquin Phoenix, którego ja na pewno ubóstwiam z jego dotychczasowych ról i jestem ciekaw jego powrotu na wielki ekran.
No ja zdecydowanie muszę się jeszcze wybrać do kina na Kingsmanów i również czekam na premierę filmu Zaułek Koszmarów. Bardzo mnie interesuje ten film, więc zobaczymy, jak one wyjdą. Troszeczkę kontrastuje to, że kino nawiązuje do lat poprzednich, a my dopiero weszliśmy w nowy rok. Miejmy nadzieję, że my nie będziemy już nawiązywali do tych przynajmniej lat najbliższych dla nas wstecznych, pandemicznych, tylko już to kino, jak się rozpędziło, tak będzie jechało do przodu, nie zatrzymywało się, a my będziemy widzieli coraz to nowe, coraz to lepsze produkcje, będziemy się mogli na nowo zachwycać tym światem, który nie jest hamowany pandemią. Miejmy nadzieję, że ten wirus już sobie troszeczkę odpuści i my będziemy mogli częściej chodzić do kina, a producenci będą mieli większe pole do popisu. No niestety dzisiaj musimy lądować. To wszystko z tego naszego filmowego alertu. Jeżeli nie słuchaliście jakichś naszych audycji z zeszłego roku, poprzednich, to zapraszamy na stronę na Pallotti FM. My usłyszymy się jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy do słuchania nas na żywo albo odsłuchiwania, tak jak wspominałem, na stronie. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Kamilos.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kinach.
Tak jest. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się z wami przed dużym ekranem. Przybijemy sobie piąteczkę popcornem. Do usłyszenia za tydzień. Na razie, trzymajcie się. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step. Another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. On life is a piece of mind. Seeking a find, I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you die twice. Once when they bury you in the grave. And the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people? Or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria. Trudging through the mud to find the present, no ignoring us. Got 20,000 deep up in the street like we some warriors. My mama told me never bow your head. Whoa. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, I could have forget. I made it through the darkest part of the night. And now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. I'm feeling glorious. The crib looking victorious. My family's glasses.